Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 5 stycznia w poniedziałek o 21.05 przy mikrofonie Rafał Regulski, a w studio serdecznie witam w audycji realizowanej przez Łukasza Kurzawskiego dwoje gości związanych ze zwierzętami, najogólniej mówiąc. Paula Koczorowska, prezes oddziału w Środzie Wielkopolskiej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Michał Błaszczak, wiceprezes Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, tak nawiasem mówiąc, kiedy na stronie internetowej Średzkiego TOZ-u przeczytałem, że ta organizacja, czyli TOZ, powstała 1 listopada 1864 roku, to mnie to zdumiało i pomyślałem sobie, że będzie trzeba TOZ-owi chyba jedną osobną audycję poświęcić. Pani Paulo, czy pani ma na co dzień świadomość, że w tak długoletniej organizacji pani pracuje?
Tak, ostatnio obchodziliśmy 30-lecie istnienia naszego oddziału w Środzie Wielkopolskiej. Organizacja TOZ powstała jako druga tak naprawdę na świecie po brytyjskiej organizacji.
Brytyjskim Królewskim Towarzystwie.
Tak, dokładnie, która zaczęła zrzeszać i działać tutaj na terenie głównie najpierw Warszawy i okolic, ale później udało się te działania rozprzestrzenić na całą Polskę. Mamy ponad 80 oddziałów działających teraz czynnie w całym kraju i sam fakt takiej powiedzmy miejscowości, jaką jest Środa, która nie jest dużą, aczkolwiek powiat tutaj zrzesza dosyć dużą liczbę osób. 30-letnie działania na tym terenie, naprawdę mogę powiedzieć z dumą obchodziliśmy to 30-lecie właściwie w tym roku, w 2025. W 1995 powstał oddział, w 1993 roku powstało takie stowarzyszenie na rzecz budowy schroniska i rzeczywiście to była pierwsza budowa schroniska, które mieściło się na ulicy Brodowskiej. Teraz niedawno nawet mieliśmy okazję rozmawiać z takimi założycielami tego stowarzyszenia. Powiem tak, że ze wzruszeniem spoglądałam na nich, bo rzeczywiście możecie sobie wyobrazić, jak te 30 lat wstecz oni byli traktowani. Oni byli trochę tak traktowani i rzeczywiście jedna tutaj z założycielek powiedziała, jak takie dziwolągi, że oni chcą coś działać dla zwierząt.
No przez 30 lat chyba się sporo zmieniło.
Że oni chcą działać, zmieniać dla dobra zwierząt, więc te początki na pewno były trudne.
Ja tylko dodam, żeby tego rysu historycznego tutaj
zostawić.
Tak, ale też dopowiem tylko, że wśród założycieli tego TOZ-u w 1864 roku był powieściopisarz Adolf Dygasiński, ale na początku też współpracowali z Towarzystwem Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, więc naprawdę ta organizacja okazuje się, że wśród miłośników zwierząt było pewno wielu humanistów, że tak ogólnie powiem. To taka refleksja na początku, ale proszę Państwa, ale skoro rys historyczny, to jeszcze na Michała Błaszaka spojrzę. Panie Michale, wasza fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju, ile lat sobie liczy?
Ta fundacja to jest 10 lat, także jesteśmy, że tak powiem, bardzo, bardzo młodzi, ale w tym gronie, w ramach innej fundacji działaliśmy, ale było to już jest prawie 20 lat. Także rzeczywiście te 20 lat wstecz byliśmy traktowani jako dziwolągi. To zdecydowanie muszę potwierdzić pani opinię, aczkolwiek pewnie 30 lat to w ogóle było jeszcze gorzej. Ja myślę, że ta sytuacja zmienia się w ostatnich latach, gdzie gminy zrozumiały, że nie jesteśmy tylko złem koniecznym, a jesteśmy po prostu ich zadaniem do realizacji i mogą też przy okazji zyskać wiele, bardzo wiele pozytywnych wartości.
Mm-hmm. Dość łatwo znajdziemy taką informację, że obecnie w Polsce jest około 8 milionów psów i 7 milionów kotów. Tam to się czasami waha o 500 000 do góry.
Tak.
Ile z tych zwierząt, nie wiem, czy to tak odpowiemy tutaj, ale ile z tych zwierząt ma właścicieli, a ile nie? Trudno chyba oszacować.
Trudne, tak. Ja bym się tutaj nawet nie pokusił o przybliżone liczby. Natomiast co mnie buduje niezmiernie, to, że ilość zwierząt, które do nas trafia, zmniejsza się.
Aha.
Tak, to jest na przestrzeni nawet nie 20 lat, to jest w ciągu ostatnich 5-6 lat ilość tych zwierząt i to dosyć znacznie, bo potrafiliśmy mieć kiedyś przyjmować 750 zwierząt w ciągu...
W skali roku.
W skali roku. A w tej chwili no, to jest tam 650, czyli to jest, no można powiedzieć, naście procent mniej. Ja myślę, że to jest dobre, bo ktoś wielokrotnie nam się zadaje takie pytanie, co to znaczy. No ja myślę, że wrażliwość społeczna jednak trochę się zmieniła.
Wrażliwość społeczna, ale też myślę, że ta nasza, Michale, tutaj edukacja, tak? Bo zarówno wy, jak i my prowadzimy na szeroką skalę przede wszystkim edukację, czyli edukować
oczywiście
tych ludzi, jak się zajmować, jak się opiekować, edukować, co można zrobić, edukować, że jest to objęte prawem, że mamy także prawa zwierząt. Myślę, że tutaj na przestrzeni lat rzeczywiście poszliśmy bardzo w tą edukację, pogadanki w szkołach wyższych, nie tylko, różne warsztaty, szkolenia dla ludzi, którzy chcą, dla opiekunów także, tak, że tutaj myślę, że dużą rolę odgrywa właśnie ta nasza tutaj edukacja.
Oczywiście.
Tylko no, też potrzeba lat, żeby te żniwa gdzieś tam właśnie zebrać, nie? Kropla do kropli, wiadomości do wiadomości i w ten sposób myślę, że tutaj po prostu mamy
progres. To zaskutkowało. Ja już nie chciałem tutaj od początku jakby mówić, bo to jest temat tak ogromny, edukacja i działalność społeczna, że jakby można o nim wspomnieć, ale jakby no...
Tak, bo to w takim razie, czy efekty tej edukacji widać no w Sylwestra?
Ja uważam, że tak. Ja jestem dobrej tutaj myśli ze względu, no przynajmniej u nas w rejonie. To znaczy tak, wiadomo, że Sylwester, fajerwerki są zawsze budzącym tutaj
wątpliwości tematem.
Jedni są za, drudzy są przeciwnicy. No my jako zwierzoluby jesteśmy przeciwnikami, ponieważ wiemy, jak to się kończy, wiemy, jak wygląda nowy rok, wiemy, jak wyglądają następne dni w poszukiwaniach zwierząt, które właścicielskich, czy nawet schroniskowych, jak popadają w panikę. Wiemy, co takie zwierzę, które jest w panice, może zrobić, jak tutaj ucieczka w panice, nawet zadając sobie cierpienie, tak? Ale no nie wiem, tu Michale, czy się zgodzisz, no ja mam wrażenie, że skończyło się takie, znaczy bardzo chciałabym pochwalić tutaj gminy, tak? Bo rzeczywiście urzędy i urzędnicy widać, że starają się wychodzić naprzeciw tutaj, no u nas na przykład nie było pokazu na Starym Mieście,
w wielu gminach chyba.
Rezygnują urzędnicy tutaj właśnie z takich pokazów. Kraków, nie wiem, czy słyszeliście teraz, od 1 stycznia całkowity zakaz jest w mieście. Więc no, uważam, że tu też jest krok milowy, taki progres, nie?
Tak, to znaczy wydaje mi się, że można zauważyć pewną różnicę, prawda? To nie jest, wiadomo, że my tego tematu nie załatwimy z roku na rok, z dnia na dzień, ale jakby w tym roku na pewno mniej było tych psów, które pouciekały, inaczej, nie wiemy, ile pouciekało. W każdym razie mniej mieliśmy informacji o tym, zapytań, czy jest pies, który uciekł, prawda? No i nie było ich aż tak dużo. No, one zawsze są i zawsze będą. Natomiast podejście jest na pewno inne, nie tylko gmin. Na pewno też jest inne podejście ludzi, opiekunów zwierząt. Myślę, że ta edukacja, którą my także uskuteczniamy na co dzień, bo to są tysiące dzieciaków, które przyjeżdża, wizyt w szkołach i też na uczelniach i w różnych, najróżniejszych mediach taką edukację prowadzimy, to jednak zaskutkowało. Ta poprawa jest po prostu zauważalna.
I tu mam takie pytanie już dotyczące jeszcze tego Sylwestra, bo dobre rady lekarzy weterynarii są takie. Podawajmy zwierzętom środki wyciszające. Ja to rozumiem, jeżeli ma się jednego psa, ale jak to wygląda, jak to podawanie, czy się w ogóle podaje w warunkach schroniska, gdzie jest tych psów?
Nie, w ogóle nie ma możliwości.
Kilkaset.
To nie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę z wielu powodów, nie tylko kosztowych, ale także nawet organizacyjnych. Mamy to szczęście, że nasze schronisko położone jest dosyć daleko od zabudowań. Ja generalnie najbliższe to jest mała wieś z niewielką ilością mieszkańców. A z kolei do Śremu no to mamy dobrych parę kilometrów. Także u nas aż tak bardzo tego nie słychać, aczkolwiek no oczywiście też, bo to są jednak te petardy, no to się tam niesie dosyć daleko. Ale nie, to nie ma takiej możliwości. Zresztą uważam, że każde takie podanie środka uspokajającego powinniśmy jednak konsultować z weterynarzem. To nigdy nie wiemy, co w tych środkach jest. Jest ich całe mnóstwo.
Każdy pies jest inny.
Każdy pies jest inny. My mamy do czynienia najczęściej z psami, które są w mniejszym, większym stopniu chore, jakkolwiek tego nie rozumieć. Także tutaj to, wracając do głównego pytania, nie ma takiej możliwości.
Aczkolwiek są tutaj, Michale, też takie środki, niekoniecznie, bo tutaj pan Rafał nazwał usypiające, ale
nawet
które
wyciszające,
dokładnie, bardziej wyciszające, które lekko działają na układ nerwowy, ale wcale nie są na przykład chemicznymi lekami. Są to L-tryptofany, rumianek, waleriana i są takie preparaty o takich, słuchajcie, składzie, ale no rzeczywiście one przynoszą efekt, słuchajcie, ale jak podajemy je dużo wcześniej, tydzień do dwóch tygodni przed Sylwestrem. Stężenie potem właśnie fajnie tych ziół sprawia, że one gdzieś tam konstans uzyskują. Że jest to, są fajne w takich kapsułkach do podawania, no nie mogę podać nazwy, bo nie będę tutaj reklamować, ale słuchajcie, jest to w mniejszych schroniskach i schroniskach, które są bliżej miast, no bo rzeczywiście tutaj Gaj ma ten komfort, myślę, że wiele schronisk stara się być na obrzeżach, ale schroniska, które są bliżej miast albo rzeczywiście, gdzie tam sąsiedzi, no niestety nie zwracają uwagi na to, że schronisko jest obok. Myślę, że to są też fajne rozwiązania, oczywiście pod kontrolą lekarza, bo są to preparaty wydawane przez gabinety weterynaryjne, ale mówię, nie jest to kwestia takiego uśpienia, tak jak kiedyś się podawało, że ten pies się nie ruszał. Takie preparaty już wyszły, że tak powiem, z mody. Stosujemy dużo nowsze i dużo mniej, że tak powiem, oddziaływujące na organizm negatywnie tutaj psa czy kota nawet, nie?
To jeszcze w tym temacie jedno pytanie, bo tak sobie wyobrażam, że chyba trudno w takim schronisku tak zaplanować w ogóle taką noc wystrzałową, że się psy nie odezwą w odpowiedzi na fajerwerki, nie wiem, czy tak to działa, że jak jeden zacznie szczekać, bo ma mniejszą wrażliwość, to za chwilę uruchamia całą reakcję łańcuchową.
najczęściej. Aczkolwiek ja powiem szczerze, że u nas te psy, wiele osób mnie o to pytało, czy to rzeczywiście tak jest. Dlaczego tak jest? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale nie ma takiego, ja nigdy nie słyszałem takiego skowytu, takiego szczekania, jak... No jak gdzie indziej, już nie będę mówił gdzie, bo to nie o to tutaj chodzi, nie? Nie wiem, jakoś tak może dlatego, że to jest położenie też takie, które że tak powiem, w jakiś sposób izoluje tam te psy jedne od drugich. Nie umiem powiedzieć, ale rzeczywiście, jeżeli jeden zaczyna szczekać, no to później się zaczyna. No,
tak zwane nakręcanie
tak,
się. Jeden
tak,
potrafi nakręcić drugiego i rzeczywiście...
Tak emocjonalnie,
tak,
nie?
Tak, bardziej emocjonalnie. A tutaj, o czym wspomniałeś, Michale, to myślę, że też bierze się z tego, że do schronisk trafiają zwierzaki w wielu przypadkach po jakichś tam przejściach czy zaniedbaniach. I myślę, że schronisko
znerwicowane,
dokładnie. I myślę, że w pewnym momencie to schronisko, ten boks schroniskowy robi się dla nich miejscem w końcu, pierwszy raz w życiu, może bezpiecznym, tak? Dlatego też może ten strach, powiedzmy, gdzieś tam jest mniejszy, ponieważ poczuły bezpieczeństwo. Oczywiście, że w gorszej sytuacji są na pewno psy, które wjechały tam tydzień czy dwa dni przed Sylwestrem. Ale dobra opieka, właśnie tutaj wolontariat i pracownicy potrafią naprawdę stworzyć taką atmosferę właśnie, dla której, gdzie one czują się zwyczajnie bezpiecznie.
Może czasami pierwszy raz.
Dokładnie w życiu.
I właśnie za chwilę o tych ludziach, którzy z podopiecznymi schronisk na co dzień są. Za chwilę porozmawiamy, przed tym piosenka. Przypomnę, w studio użyję słowa naszej gościni Pauli Koczorowskiej, zwierzoluby. Paula Koczorowska właśnie i Michał Błaszak, a tymczasem piosenka.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.
No fear, together we'll cry happy tears. So the name
Rozmowy po zachodzie.
W poniedziałek 5 stycznia 2026 roku. Dzisiaj rozmawiamy z Paulą Koczorowską i Michałem Błaszakiem o zwierzętach i o ludziach, którzy ze zwierzętami po prostu są w schroniskach. Drodzy goście, czy to jest ciężkie przeżycie dla kogoś, kto jest wrażliwy na los zwierząt? Czy da się oswoić z tą sytuacją tych czworonogów i po prostu funkcjonować normalnie?
No, wydaje mi się, że to jest bardzo ciężka praca, bo to jest praca. To jest praca szalenie wyczerpująca, wymagająca wielkiej empatii, ale też bardzo trudna, bo jak wspomniałaś, Paula, to jednak pracujemy bardzo często na tej granicy, prawda, bardzo trudnych sytuacji, gdzie potrzebna jest zimna krew. Bardzo trudno ją zachować, widząc zwierzę zapuszczone, jeżeli już nie jest maltretowane, a też tak bywa, i trzeba mu pomóc. I schronisko wtedy właśnie bywa czasami pierwszym miejscem, gdzie zwierzę jest szanowane, gdzie jest kochane, gdzie jest uwielbiane. Jest tak dzięki ludziom, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach, za bardzo niewielkie pieniążki i w zasadzie można powiedzieć, że są to ludzie o absolutnie wyjątkowych kompetencjach. Empatia, jeszcze raz empatia, do tego siła fizyczna, siła psychiczna. Ja jestem wolontariuszem, bo cały czas nim jestem od bardzo, bardzo wielu lat, no bo prawie 20. I w tej chwili już może mnie to bezpośrednio nie dotyczy, ale przez wiele lat zajmowałem się bezpośrednio zwierzętami i byłem przy nich bardzo, bardzo blisko. No i wielokrotnie muszę się przyznać, że nie radziłem sobie z tym. I dlatego tak bardzo...
W sensie psychicznym, tak, psychologicznym?
Tak, trudne. To jest niezmiernie trudne. I nie byłem chyba tak do końca przygotowany. To już później w jakiś sposób tam, powiedzmy sobie, poradziłem sobie z tym tematem, ale początki nie były łatwe. To chyba, jeżeli ktoś mi powie, że przyszedł i sobie od razu świetnie radził, to absolutnie mu nie wierzę. To nie mówi prawdy. Mając jakąś empatię, prawda? Bo to cały czas mówimy o tej sferze. No a dzięki tym ludziom te zwierzęta czują się kochane, czują miłość. Pewnie zawsze lepszy jest dom, jak najlepsze schronisko, to nie ulega żadnej wątpliwości. No ale wracam do tego, że one pierwszy raz są szanowane, one są najedzone, ktoś z nimi wychodzi na spacery, a trzeba dodać, że mnóstwo ludzi do nas przyjeżdża, bo to jest kilkaset osób każdego weekendu. Te zwierzęta wychodzą na spacery i nawet już często przestajemy wydawać, bo już one są, że tak powiem, wyspacerowane wystarczająco. One już nawet czasami nie chcą wychodzić. Także dzięki tym ludziom one są po prostu szczęśliwe.
To Michał Błaszak, Paweł Koczorowska.
Zasłuchałam się, Michale. Potwierdzam tak jakby tutaj, co Michał mówi, ale myślę, że też jest... Lata doświadczeń i lata pracy z tymi zwierzętami też gdzieś ułatwiają tym ludziom, mam wrażenie, uodparniają można tak powiedzieć kolokwialnie, uodparniają psychicznie, ale u każdego początki, czy wolontariusza, czy pracownika w schronisku wiemy,
trudne,
że są trudne. Mhm. Ponieważ, słuchajcie... Mamy ileś dziesiąt zwierząt, tak? Dziesiątki kotów, dziesiątki psów i chcielibyśmy każdemu poświęcić tyle czasu, ile byśmy chcieli. Nie jest to przy takiej ilości oczywiście możliwe, więc to gdzieś już boli, że ten czas po prostu ogranicza. Boli też, kiedy zwierzę odchodzi, kiedy choruje. Wiadomo, że w warunkach domowych skupiasz się na swoim zwierzaku i jest tylko on, a tutaj masz następne 30-40 do nakarmienia, 10 do podania leków, 10 do zawiezienia, do przewiezienia do lekarza, tak? I to jest taka praca, gdzie mam wrażenie, że musimy iść dalej, że my nie możemy się zatrzymać.
Przy tym słabym zwierzaku.
Nawet jak nasze serce krwawi, rozumiecie, nie? Tylko, a musimy iść dalej, żeby ratować kolejne istoty, kolejne stworzenia. I to wszystko, co się dzieje, najczęściej taki człowiek przeżywa. Przeżywa gdzieś wewnątrz, przeżywa w sobie. Psychicznie strasznie trudne i trzeba nauczyć sobie z tym radzić. Padły kiedyś takie słowa, że każdy uratowany pies daje nam siłę, każdy uratowany kot daje nam siłę i rzeczywiście to jest prawda, że jeśli omijamy tą śmierć i udaje nam się uratować tego zwierzaka albo znaleźć mu wspaniały dom, to jest taki kop do działania dalej. Ale te porażki, które niestety też się zdarzają, każdy pracownik, każdy wolontariusz musi przerobić, musi tutaj sam ze sobą sobie poradzić. Bardzo mało jest schronisk. Uważam, że tutaj też powinni być na etacie psycholodzy, bo tu rzeczywiście to jest praca ze żywą istotą. I tak jakby odpowiedzialność gdzieś za te żywe istoty jest zrzucana na tych pracowników czy wolontariuszy. Myślę, że mało jest schronisk, gdzie na etacie są psychologowie już, aczkolwiek znam jedno, jest to na Śląsku, jest w Zabrzu i tutaj Towarzystwo Opieki,
który pomaga
pracownikom
ludziom
i wolontariuszom, dokładnie, nie? Że tutaj to jest też taki ukłon w stosunku do pracowników, gdzie wiemy, że są trudne sytuacje i czasami niestety jest potrzebna tutaj interwencja
fachowca.
Ja myślę,
że nawet często.
Tak.
Ja myślę, że nawet często to, co wspomniałaś, w zasadzie każdy dzień niesie z sobą całe mnóstwo, wręcz cały bagaż takich bardzo trudnych sytuacji. I przez to, jeżeli ktoś sobie nie potrafi poukładać w głowie, nie potrafi się uodpornić w ten jak najlepszy rozumiany tego sposób, to odchodzi, prawda? Nie jest w stanie. My nie mamy jakiejś, powiedzmy sobie, wielkiej fluktuacji kadr, ale one się także zdarzają nie tylko z tych powodów, wiadomo, ale bardzo często pracownicy odchodzą po krótkim okresie, bo sobie nie poradziłem, prawda? Z wolontariuszami jest troszeczkę inaczej. I tutaj panują troszkę inne zasady. Wolontariuszom się wydaje troszeczkę, tak powiem, ale tak jest, że oni wszystko mogą, nic nie muszą. Nie, tak nie jest. U nas to jest bardzo, bardzo objęta, sztywna organizacja, w takie sztywne ramy. Są zespoły, są zadania, są ludzie odpowiedzialni. Wiadomo, że przychodzi wtedy, kiedy ma czas, ale musi się zdeklarować, musimy wiedzieć, kto przyjdzie, musimy wiedzieć, jakie zadania są do wykonania. Także tutaj ta dowolność jest nie tak do końca. Ale oni w jakiś sposób też aż tak bardzo się nie są zaangażowani w tych trudnych sytuacjach. Też są, ale nie tak jak pracownicy.
Muszą.
Tak. Nawet nie ma takiej możliwości, bo każdy z nich bywa w schronisku w Gaju wtedy, kiedy ma czas, prawda? Kiedy może przyjechać. Ale powiem szczerze, że są tacy, którzy bywają po 8 godzin dziennie. wyraźnie i to chylę czoła, bo jest to wartość, którą trudno przecenić. Bardzo tak samo trudno właśnie przecenić pracę tych wolontariuszy, bo jeżeli mamy ich 150-200 w zasadzie na bieżąco, no to jesteśmy w stanie zapewnić tym zwierzętom naprawdę dobrą opiekę. Naprawdę bardzo dobrą opiekę. I ja powiem szczerze, że tu jestem niezmiernie szczęśliwy, aczkolwiek to też nie jest tak, z góry mówię, że jest idealnie, że po prostu nie. Bo załóżmy, że nagle mamy w 80 czy 120 kotów, z tego 50 małych, to żadna ilość wolontariuszy nie jest w stanie poradzić, żeby wykarmić tyle maluchów, prawda? No to wtedy się ratujemy z jakimiś tam, powiedzmy sobie, domowymi takimi przekazaniami zwierząt po to, żeby te zwierzęta miały szansę w ogóle przeżyć. Bo to, no, także mówię, ten wolontariacki tutaj, ta praca wolontariuszy jest absolutnie nie do zastąpienia i nie do docenienia.
Dokładnie, zgadzam się. Nie do zastąpienia i nie do docenienia wielu wolontariuszy, tak jak wolontariusz, czyli dobrowolny po łacinie, robi te wszystkie zadania dobrowolnie i tak z chęci pomagania, z chęci bycia z tymi zwierzakami. Myślę, że też tutaj to jest clue dobrego działania. Pracownicy swoją część, a wolontariusze ile mogą, tyle dokładają. Prowadzenie adopcji, wystawianie, strony internetowe, bo to też jest, wierzcie mi, naprawdę bardzo dużo pracy takiej mozolnej. Trzeba zdjęcia zrobić zwierzakom, to też każdemu się wydaje, że to jest taka prosta rzecz, a naprawdę bywa, że to z godzinami schodzi. Ze względu na to, że no to nie tak jak człowiek, że usiądzie i siedzi, tylko rzeczywiście trzeba się nabiegać.
Trzeba tę fotkę z dobrej strony
tak,
zrobić.
Tak, dokładnie. A jest to niestety taki jakby karta przetargowa do promowania, do adopcji. Więc tu wszystko się gdzieś tam spina. Tak, spina się i ze sobą współdziała i współgra. Poruszyłeś tutaj temat empatii. Chciałam znaleźć, ale teraz nie mogę. Czytałam taki artykuł. Psychologowie się wypowiadali właśnie, każdy w skali od 1 do 6, jaką empatię powinien mieć dobry wolontariusz, nie? Wolontariusz dobry powinien mieć w granicach 4. To jest też była dla mnie ciekawostka, dlatego nawet na tym artykułem, słuchajcie, się zatrzymałam, bo ja mówię, no dawałabym tutaj wyżej. No rzeczywiście było to wyjaśnione w ten sposób, że tak jakby stanie i płakanie nad tym zwierzakiem, słuchajcie, no bo mi jest przykro, bo ta empatia moja po prostu przerasta, musi być to taki odpowiedni poziom, że ja jestem jeszcze w stanie działać, nie? Dokładnie. I myśleć, i działać, żeby pomóc zwierzakowi. No gdzieś mi tutaj jest łatwiej ze względu chyba na zawód technika weterynarii, gdzie przez lata rzeczywiście działania pod presją czasu, więc łatwiej mi pewnie jest o tym mówić, aczkolwiek teraz pracując z młodzieżą widzę, jaką oni wrażliwość niektórzy mają.
Za dużą?
Za dużą. Za dużą wrażliwość, tak? Bo świat jest okrutny i ty, Michale, i ja o tym wiem, że świat jest okrutny. Wystarczy wyjechać na kilka interwencji, wystarczy właśnie spojrzeć na zagłodzone zwierzaki i o tym wiemy. Tylko musimy się nauczyć po prostu przeciwdziałać i radzić sobie z tym, nie?
Czyli ja rozumiem, że jeżeli widzicie w schronisku gasnące zwierzę, któremu taka czysta emocja kazałaby poświęcić te ostatnie minuty czy nawet godziny, żeby ten zwierzak no, odchodził jakoś tak powiedzmy godnie. Ale jeżeli to przekalkulujecie, że no, w tym czasie ja mogę dużo dobrej roboty zrobić dla tych kilkudziesięciu innych zwierząt, to jest taka dobrze rozumiana kalkulacja.
Nie do końca się tutaj, no właśnie, to... panie Rafale, zgodzę, no. Ponieważ widząc, no tutaj wchodzimy na temat takiego odchodzenia już, odchodzenia.
To jest w ogóle troszeczkę jeszcze inny temat,
inny,
nie?
Temat, dokładnie, no. Tylko każdy pracownik, każdy wolontariusz, jeśli przychodzi moment odejścia zwierzaka, jest przy nim. I jeśli jest to możliwe, jeśli dzieje się to w momencie dyżuru, zresztą teraz dyżury są praktycznie cały czas, jeśli jest to tylko możliwe, to przy tym zwierzaku zawsze ktoś jest. Ponieważ naprawdę, wierzcie mi tutaj z doświadczenia, i tu apeluję i do słuchaczy, i do wszystkich, nie pozostawiajmy zwierząt w tej ostatniej drodze sami, samych, bądźmy z nimi, gdy odchodzą, dokładnie. One to czują, one to wiedzą. Myślę, że w wielu przypadkach, gdzie pies zostaje nawet właścicielski sam, to bo człowiek nie może udźwignąć, jest to czysty egoizm ludzki tutaj, no bo ja nie mogę tego udźwignąć, nie? A tak naprawdę ta istota nasza czworonożna tego bardzo potrzebuje, żeby przy niej być. I tutaj, tak żebyśmy się źle nie zrozumieli, bo tutaj kwestia jest po prostu, chodzi o to, że my, pracownicy, wolontariusze, tutaj działacze organizacyjni, my nie mamy czasu na to, żeby popaść, rozumiecie, w depresję i swoją własną, ze względu na swoją psychikę, bo nie mogę tego udźwignąć. Ja muszę to udźwignąć, bo muszę działać dla następnych, tak? Więc tu chodzi bardziej pod tym kątem, że my nie możemy nad sobą się tutaj rozwodzić i użalać, że ja sobie, są momenty naprawdę trudne i są momenty...
Tak samo walczymy z sobą, tak jak samo ludzie, którzy zaczynają, tak, prawda?
Tak, i tak samo walczymy, tylko że no musisz się podnieść i iść dalej, tak? Bo jak nie my, to kto?
No to... Ja jeszcze tylko chcę dodać, że jesteśmy w o tyle szczęśliwej w Gaju sytuacji, że tych psów nie mamy aż tak dużo. To jest tam poniżej setki z reguły, a bywało już kiedyś prawie 200. I mamy na tyle kadry, że w trudnych sytuacjach jest hasło: Mamy wolontariuszy, mamy kadrę i chyba się nie zdarzyło, chyba że pies odchodzi w momencie, gdy po prostu nie wiemy, nagle.
Tak.
Ale tak to tutaj wracając jeszcze do tego pytania,
dobrze,
prawda?
Dobrze, rozumiem.
Tak, bo to jest odejście, to jest jakby zupełnie inne zagadnienie emocjonalne. I tutaj ono się rządzi też troszeczkę innymi prawami, nie? Ale rzeczywiście ten problem jest. To
ja w tym momencie dedykuję moim gościom piosenkę uszykowaną przez Łukasza Kurzawskiego. Jeżeli tak dobrze przetłumaczę ten tytuł, to oto po co, do czego są przyjaciele.
for sure. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count me for sure.
Rozmowy po zachodzie.
No i zmierzamy do finału naszej rozmowy. Paula Koczorowska, Michał Błaszak. Rozmawiamy o tym, jak się pracuje w schroniskach, jak się pomaga tam zwierzętom. I mam nadzieję, że teraz wchodzimy w taki jaśniejszy i przyjemniejszy zakres tej pracy. Bo chcę zapytać, czy podopieczni schronisk, zarówno psy, jak i koty, pewno z kotami to trudniej, ale kto wie, to są tacy znajomi ludzi, którzy są w schroniskach, tacy rozpoznawalni, że patrzycie na mordkę, na pyszczek i mówicie Azorek, Reksio, Pucuś. Czy to są ponumerowane pieski?
To ja zacznę od kotów, bo tutaj koty były na drugim miejscu. Bardzo
są tak samo
podziwiam,
cudowne.
Cudowne, ale też właśnie podziwiam przede wszystkim pracowników. Tutaj pozdrawiam naszą Angelikę, która, jeśli chodzi o koty, pamięta chyba wszystkie po imieniu. Ona wie, gdzie, który poszedł. Czasami nawet jak wolontariusze, którzy są często, wiadomo, że te koty czasami są bardzo podobne do siebie. Nie, ja wiem, który. Nie? Także tutaj rzeczywiście żaden zwierzak nie jest anonimowy. Każdego się pamięta. Nawet na przestrzeni gdzieś tam lat, nie wiem jak w Gaju, ale pewnie tak samo dostajecie pewnie informacje, że jest okej, czy rzeczywiście, że już odszedł, że nas pożegnał, że gdzieś tam ten kontakt zostaje.
Tych adoptowanych, nie?
Tych
tak?
Adoptowanych, tak.
Czasami wiele lat wcześniej.
Wiele, dokładnie, nie. Wiele lat upływa, a gdzieś tam, to był ten Azor i się pamięta, nie? Z każdym myślę, że tutaj czy pracownicy, czy wolontariusze mają swoje jakieś właśnie historie związane. Gdzieś myślę, że wiele zwierząt w schronisku też musi być poddawane leczeniu, czyli takie jeżdżenie do weterynarza, leczenie u weterynarza, też się gdzieś tam pamięta. Wiem, że może to tak dziwnie zabrzmi, ale po chorobach, które zwierzaki przechodziły, że rzeczywiście nie jest tu nikt anonimowy.
Po charakterach też.
Tak, oj, to jest w ogóle temat rzeka, to poruszyłaś taki temat, ale to jest chyba właśnie ten miód tej naszej pracy, prawda? To jest to, co uwielbiamy, to jest ta łyżka, która się kula. No, powiem szczerze, że ja będąc wielokrotnie w takiej sytuacji, nigdy nie mówię, że mężczyźni nie płaczą. Zdarza mi się to wielokrotnie. i się tego nie wstydzę. Rzeczywiście każdy zwierzak u nas ma imię. Nigdy nie nadawaliśmy numerów, aczkolwiek z punktu widzenia pewnie jakieś tam rejestracje byłoby to wygodniejsze, ale osoby, które się tym zajmują, czyli rejestracją, prowadzeniem dokumentacji, bo każdy ten psiak tą swoją dokumentację musi mieć, czy kot, no to oni doskonale są zorientowani. To ja dziś pamiętam, jak tam 18 lat temu w końcu imiona tych psów, które były wtedy, byłem zdecydowanie bliżej tych zwierząt, i doskonale pamiętam, jakie miały imię, jakie miały zwyczaje, który z kimś nie mógł wychodzić, który lubił wychodzić. Także to się pamięta. To jeżeli ta praca jest wykonywana z zaangażowaniem, z sercem, to nie ma możliwości, to pamiętamy. Mamy kilka takich osób, które są dla mnie, powiedzmy sobie, chodzącą encyklopedią, które pamiętają po prostu wszystkie psy. Tylko jest, aha, ten, tak, już wiem, to był ten z tym. I ja oczywiście w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale oni sobie świetnie radzą. Ale to jest właśnie kwestia determinacji. Ci ludzie uwielbiają tą pracę, oni ją kochają. I dzięki właśnie takim ludziom możemy powiedzieć, że schronisko to takie miejsce, gdzie te zwierzęta, wiele z nich zaczęło być po raz pierwszy szczęśliwe. I bardzo się cieszę, że tak jest i chciałbym, żeby tak zawsze było.
A ja bym miała takie życzenie właśnie, żeby wielu takich urzędników, właśnie gdzie są schroniska gminne najczęściej prowadzone, słuchajcie, żeby też mieli tą świadomość, że to jest trudna praca. W wielu przypadkach dopiero to zdaje egzamin, kiedy ta pasja jest połączona właśnie z pracą. Bo poświęcenie dla zwierząt to jest poświęcenie swojego czasu, często czasu z rodziną. I wielu z nas musi znaleźć ten balans, albo wciągnąć rodzinę, albo tutaj rzeczywiście balans osiągnąć. A myślę, bo tak jak Michał na początku wspomniałeś, że ta praca wcale nie jest dosyć dobrze płatna, powiedzmy, o co tutaj apeluję, żeby też gdzieś tam zwrócić na to uwagę. Jest trudna, ciężka i to jest tak na takiej zasadzie, że nawet jak mam zostać te nadgodziny, to w innej pracy jest takie, a kto mi za to zapłaci? A tutaj w tej pracy jest tak, że się zostaje, bo zostaje się dla tych zwierząt. I nawet człowiek nie pomyśli o tym, że jest to moja nadgodzina. No, muszę je nakarmić, muszę wyprowadzić. Także tu myślę, że jest niedoceniana ta praca pod względem finansowym.
Zdecydowanie. Finanse to już jest w ogóle...
Następny temat.
A ja chciałem, żebyśmy, bo musimy pomału kończyć, żebyśmy...
Spuentowali jakiś
sposób. I to chciałem zapytać na koniec i po takie po pół minutki na odpowiedź dla każdego z gości. Co jest najfajniejszego w tej robocie?
Dla mnie najważniejszy jest kontakt z cudownymi ludźmi, których nigdy wcześniej bym nie spotkał. No i oczywiście zwierzęta, które pamiętam wiele lat, te, które były 20 lat temu czy 18 lat temu, które sprawiły mi całe mnóstwo radości, całe mnóstwo satysfakcji i mogę powiedzieć, przez te zwierzęta zostałem tu, gdzie jestem, bo po prostu pojechałem po psa i już zostałem. I to jest dla mnie chyba najcenniejsze.
To Michał Błaszczak?
Ja myślę, że zwierzę słowem ci nie podziękuję, ale podziękuję ci oczami, podziękuję ci uczuciami, bezwarunkową tak naprawdę miłością. I myślę, że to jest sedno tej pracy, kiedy widzimy szczęśliwe oczy, kiedy widzimy merdające ogonki, kiedy wszystko się udaje i szczęśliwie zwierzak wyjeżdża i ma kochających opiekunów.
Paula Koczorowska i Michał Błaszak byli gośćmi tej audycji. Dziękuję Państwu za wizytę w studio.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, który też wybrał muzykę, a poprowadził Rafał Regulski. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.